Witam Państwa, dobry wieczór wszystkim zgromadzonym, którzy są w przystanku Historia na kolejnym spotkaniu z cyklu Książki Pełne Historii, na spotkaniu, które jest organizowane przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Mamy przyjemność dzisiaj gościć. Specjalnie do nas przyjechał z Krakowa pan dr Paweł Sękowski, historyk, wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i autor książki, którą Państwo tutaj widzicie za mną, za nami, tutaj przed nami, książkę Imigranci Polscy we Francji 1939-49. Mi, panie doktorze, takie dwa nazwiska: Imigranci Polscy, Francja, które się narzuciły na wstępie, to autor, no co prawda tam poprawiane, jak się okazuje, książki, wybitny literat Andrzej Bobkowski i siłą rzeczy towarzysz Edward Gierek. Ale zaraz do tego przejdziemy, czy to są właściwe i trafne skojarzenia, kiedy myślimy o imigrantach polskich, czy o Polakach przebywających we Francji. Od tego, czego bym chciał zacząć, panie doktorze, to od... Dlaczego w ogóle taki temat badawczy? Bo książka jest absolutnie, tak, państwo już wezmą do dłoni i zaczną czytać, to państwo zobaczą, że to jest książka absolutnie pionierska, bardzo szczegółowo opracowana, acz nie jest najeżona datami, chronologią, ale widać, że no, panie doktorze, wykonał pan bardzo drobiazgową, ciężką i pionierską pracę, co jest chyba zawsze najtrudniejsze.
Tak, dziękuję za te miłe słowa. Starałem się napisać pracę przede wszystkim z takimi dwiema myślami. Po pierwsze, chciałem wykorzystać znajomość już wtedy dosyć biegłą i też powiedziałbym pogłębiającą się w toku pracy języka francuskiego. I szukałem tematu, który pozwoliłby mi połączyć te wątki, które już były mi bliskie w mojej wcześniejszej pracy badawczej, to znaczy w pracy nad pracą magisterską, która zresztą też udało mi się wydać nakładem IPN-u w ramach konkursu Władysława Malinowskiego.
O PSL-u, jak dobrze pamiętam.
Słucham?
O PSL-u.
O PSL, tak, Mikołajczykowskim w Krakowie. Więc chciałem się trzymać podobnych ram chronologicznych. Historii, która w jakiś sposób trzymałaby się zagadnień społeczno-politycznej historii Polski tuż powojennej, co ostatecznie poszerzyłem również o okres wojenny, o czym zaraz, i zarazem z wykorzystaniem języka francuskiego. Więc jedną z pierwszych rzeczy, którą pomyślałem, była emigracja polska we Francji właśnie. Tak to nawet pamiętam sobie sformułowałem, emigracja polska we Francji. To był ten taki punkt widzenia dominujący w polskiej historii, zwłaszcza takiej politycznej, historiografii dyplomatycznej. Ale z biegiem czasu moje pierwotne założenie, czyli życie stowarzyszeniowe i polityczne emigracji polskiej we Francji, wyewoluowało tak, że w zasadzie teraz ten aspekt stał się jednym z podrozdziałów jednego z kilku rozdziałów tej książki. I w międzyczasie myślę, że pod dużym wpływem mojego francuskiego promotora, ponieważ tę pracę przygotowywałem w trybie co-tutelle de thèse, czyli podwójnego doktoratu w Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem profesora Wojciecha Rojka i w Uniwersytecie Paris-Sorbonne Paris 4, dzisiaj nazywającym się Sorbonne Lettres Université, pod kierunkiem profesora Oliviera Forcada. I właśnie profesor Forcade otworzył mnie na taką perspektywę bardziej historii społecznej, historii z dużą dozą również perspektywy socjologicznej, demograficznej, i ostatecznie w tym kierunku to poszło. To jest praca, którą powiedziałbym wpisuje się w historię imigracji i socjologię imigracji zarazem, czyli coś zupełnie innego niż pierwotnie zaplanowałem, ale tak czasem bywa. A drugą myślą, która mi towarzyszyła, co może zabrzmi dosyć zaskakująco, było, żeby napisać coś zupełnie innego niż właśnie ta książka o PSL-u. To znaczy ta książka o PSL-u, która no, jakieś tam uznanie znalazła, skoro otrzymałem za nią pierwszą nagrodę w tym konkursie IPN-u, Instytutu Historii PAN, ale to była właśnie historiografia najeżona datami, nazwiskami, sprawozdaniami, spotkaniami, i otrzymywałem informację zwrotną, tak mówiąc potocznie dzisiejszym językiem, feedback od czytelniczek i czytelników, że to jest bardzo cenne z pewnością, ale to się ciężko czyta. I chciałem napisać coś innego, coś takiego z szerszym oddechem, coś, co będzie właśnie historią nie tych mniej lub bardziej kanapowych organizacji z lewa i prawa, tylko tej właśnie półmilionowej prawie masy. I co się z nią stało w okresie najpierw wojny, potem pierwszych lat powojennych. I teraz odpowiadając na pytanie, dlaczego taki, a nie inny zakres chronologiczny. Po pierwsze, wiedziałem, że nie będę zaczynać przed 1939, nie tylko dlatego, że się tym okresem nigdy wcześniej specjalnie nie zajmowałem, ale także dlatego, że istniała i istnieje do dzisiaj znakomita praca Jeanine Ponty, która zresztą była członkinią mojej komisji doktorskiej. Nie mogła być formalnie recenzentką z takiego dosyć dziwnego powodu, mianowicie ponieważ pisałem doktorat w tym trybie podwójnym, to musiałem przestrzegać wszystkich zasad zarówno polskich, jak i francuskich, a francuska zasada, przynajmniej wtedy była taka, nie wiem czy dalej tak to wygląda, czyli w 2015 była taka, że recenzentami nie mogą być emerytowani pracownicy, a Jeanine Ponty była już emerytowaną profesor. W związku z tym była członkiem komisji zwyczajnym, aczkolwiek przygotowała nieformalną trzecią recenzję. I ona napisała książkę Polonais Méconnus, czyli można powiedzieć no, nieznani, ale też w pewien sposób zapoznani, zapomniani Polacy, można to różnie tłumaczyć, 1919-39. Ja postanowiłem kontynuować jej pracę, jej dziedzictwo, mogę powiedzieć w pewien sposób, i pociągnąć dalej te historie, te narracje dla tej samej grupy, tych Polaków, którzy przyjechali do Francji w okresie 1939, w okresie wojny i powojnia, jak powoli, można powiedzieć, oni, a zwłaszcza ich dzieci, czyli tak zwane drugie pokolenie, czy druga generacja emigrantów polskich w Francji, czy imigrantów polskich w Francji, stawali się z Polaków we Francji Francuzami polskiego pochodzenia. Jak to wyglądało, to zresztą, jeśli pan czytał, czy przeglądał tę książkę, to zauważy pan, że tam skupiam się na takich sprawach, w jakim języku mówili rodzice, a w jakim dzieci, jak między sobą, jakie czytali tytuły książek czy prasy, nie w sensie tytuły, tylko w jakim języku książki albo prasy, tak? W jakim języku słuchali radia, do jakich organizacji należeli. Więc ta ewolucja mnie szczególnie zafascynowała i na koniec tej przydługiej odpowiedzi powiem jeszcze, że ta książka jest o czymś zupełnie innym niż myśli większość osób, która po nią sięga albo która się o niej wypowiada, nie czytając jej wcześniej. To znaczy ona nie jest o emigracji tej tak zwanej niepodległości czy antykomunistycznej. Ona nie jest o tych uchodźcach wojennych z 1939-1940 roku, tylko jest właśnie o tych półmilionowej masie przedwojennych, tak zwanych ekonomicznych emigrantów i co się z nimi dzieje dalej. Oczywiście te aspekty, które wymieniłem, też się znajdują w tej książce, ale jako pewne tło.
To już grupę tej emigracji, znaczy liczbę emigrantów pan doktor był łaskaw wymienić. No to już teraz mogę za jeszcze takie kulisy powstawania pracy, nim przejdziemy do kolejnego pytania, panie doktorze. Językiem pierwszym, w jakim powstawał ten tekst, był francuski czy polski? To jest ważne.
Francuski. Ja pisałem w języku francuskim. To był zresztą wymóg Sorbony, żeby zaakceptować ten podwójny doktorat. Nie jest to do końca zgodne z teoretycznymi zasadami podwójnych doktoratów, ale poinformowano mnie, że promotor zaakceptuje status promotora, jeśli ja zaakceptuję język francuski. Nie byłem do tego przekonany, powiem, w tym momencie, w którym otrzymałem te informacje, że tak to może wyglądać, ale no, jakaś ambicja i żądza przygody, chęć posiadania stopnia doktorskiego Sorbony we mnie zwyciężyła i postanowiłem przyspieszyć moją naukę języka francuskiego i pisać po francusku. I napisałem po francusku, zresztą ta książka w innym, tutaj podkreślam, że w innej nieco formie i w węższym zakresie chronologicznym ukazała się, może nie ta książka, tylko po prostu książka na bazie rozprawy doktorskiej inna, ukazała się w 2019 roku nakładem Sorbonne Université Presse w języku francuskim. A tutaj, jak można przeczytać, tłumaczenie pana Wojciecha Prażucha, z Uniwersytetu, dzisiaj Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, niedawny Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. To było dla mnie też ciekawe doświadczenie, bo ja sam siebie nie tłumaczyłem. Otrzymałem taką propozycję, czy też możliwość, ale powiedziałem, że nie, że wolę, żeby był tłumacz, jeżeli tak się da. Zwłaszcza, że wiem, że była taka możliwość, żeby były przeznaczone środki na tłumacza. Po prostu ze względu na inne moje obowiązki wolałem, żeby ktoś inny się tym zajął, a ja potem to tłumaczenie przeglądałem i przyznam, że to było ciekawe doświadczenie, ale też pan Wojciech Prażuk no, wykonał kawał roboty, z której mnie zwolnił.
To teraz znowu przejdę do tego obrazu, który mamy tego okresu. Warto przypomnieć, bo dzisiaj żyjemy w takim bardzo zglobalizowanym świecie, gdzie współczesną łaciną stał się język angielski. Przed wojną, zwłaszcza dla inteligencji polskiej, głównym językiem, którym władać powinien inteligent polski, był język właśnie francuski. Warto przypomnieć stypendium chociażby późniejszego noblisty Czesława Miłosza w Paryżu. No ale właśnie, bo takie pierwsze skojarzenie, jak już się wnika w pana książkę, jak się z tymi pierwszymi rozdziałami człowiek zaznajamia, czytelnik się zaznajamia, to pierwszą osobą, która mi staje przed oczami, to jest Edward Gierek, czyli raczej środowisko najbliższe tej emigracji niż właśnie takich ludzi, którzy udają się na stypendium jak Czesław Miłosz, czy jak Andrzej Bobkowski wcześniej wspomniany, który no, z różnych tam przyczyn też powiedzmy związanych z różnymi interesami, sprawami dziwnymi, które się działy w Polsce, musiał do tego Paryża wyjechać, acz Francję w szkicach piórkiem sportretował, uważam, genialnie. Zresztą to wspomnienie również wróciło, kiedy pana książkę czytałem, kiedy opisuje pan wszystkie strefy okupowane. Nie wiem, czy to jest właściwe słowo. W okresie II wojny światowej to przypomina mi się ta wspaniale barwnie opisana podróż przez Andrzeja Bobkowskiego, przez Francję, przez te różne strefy, które on z warszawiakiem, który również przebywa wtedy we Francji, takim warszawiakiem z ludu, pokonują, dzielą się tymi swoimi obserwacjami. Kto stanowi gro właśnie tej emigracji polskiej do 1939 roku i od 1939 roku? Już to pan zaznaczył, że to nie jest, że to nie są głównie uchodźcy i to nie jest również też grupa Polaków o nastawieniu antykomunistycznym. Kim oni byli?
Dobrze, najpierw powiem króciutko, odniosę się do tego Bobkowskiego i Gierka. To nie jest książka o takich ludziach jak Bobkowski. To jest książka o takich ludziach jak Gierek, ale to nie jest książka o Gierku, dlatego że Gierek był we Francji, ale w połowie lat 30. I stamtąd został wydalony. Natomiast w tym okresie on dalej był za granicą na emigracji, ale w Belgii. On wprawdzie był uczestnikiem pierwszego kongresu polskiej emigracji tak zwanego, czyli tego, na którym zawiązała się PKWN we Francji, czyli ta centrala stowarzyszeniowa wierna wówczas jeszcze PKWN-owi, a później rządowi tymczasowemu i potem tymczasowemu rządowi jedności narodowej w Warszawie. Natomiast był tylko gościem, był delegatem z Belgii. Więc takich osób jak Edward Gierek, z tym, że oczywiście mniej znanych, które potem nie zrobiły aż takiej kariery w Polsce Ludowej, trochę na kartach tej książki się przewija. Z tym, że tak jak słusznie pan powiedział, ja generalnie nie operuję tam jakąś taką wielką liczbą danych osobowych, imion, nazwisk, raczej nawet te organizacje.
Zbiorowy.
Tak, raczej to jest portret zbiorowy i opisując te organizacje, raczej na przykład skupiam się, podaję właściwie tylko nazwisko przewodniczącego czy prezeski. Tyle. A potem raczej skupiam się, kto należał, ile tych osób było, w których głównie regionach, jaki charakter był tej organizacji, czy bardziej polityczny, czy społeczny, czy apolityczny. Więc właściwie w ten sposób odnoszę się też również do tych działaczy komunistycznych, za wyjątkiem okresu II wojny światowej, bo tutaj troszeczkę bardziej rzeczywiście wszedłem w te różne odcienie ruchu oporu. I rzeczywiście można powiedzieć, że ta emigracja, już przechodząc do pana właściwego pytania, czy imigracja, bo ja używam raczej tego wyrażenia już od momentu, kiedy oni się zainstalowali we Francji, to jest W 1939 roku około półmilionowa masa ludzi, ponieważ według ostatniego spisu ludności z 1936 roku przedwojennego to było prawie 423 tysiące, ale to był spadek w porównaniu do poprzedniego spisu sprzed 5 lat z ponad półmilionowej liczby do tych 423 tysięcy, czyli o 70 kilka tysięcy, spowodowany wielkim kryzysem ekonomicznym. I można powiedzieć, że znakomicie nam pokazuje spis w 1931, ilu było Polaków w piku, można powiedzieć, tej społeczności polskiej we Francji, 508 tysięcy prawie.
Czyli ci wszyscy, którzy pojawiają się tam w ramach skutków roku 29 Wielkiej Depresji, jak to
tak, w ramach skutków Wielkiej Depresji. W 31 jeszcze tych skutków nie widać, zresztą ta depresja w 29 to są Stany. We Francji to się bardziej zaczyna tak 30-31. I właśnie w 36 Francja zaczyna wychodzić i wraca fala nowa imigracji, a wcześniej była pokaźna fala powrotów. Takich nie wydaleń formalnych, ale trochę wymuszanych powrotów. Znaczy osoby były z wilczym biletem, można powiedzieć, zwalniane z pracy, więc nie miały czego szukać i były przymuszane do powrotu do Polski. I wtedy w tym spisie ludności mamy 423 tysiące. Ale później ta liczba znowu rośnie i według szacunku, bo właśnie spisu ludności nie było, on byłby w 40 roku, no ale nie zdążył zostać przeprowadzony z ewidentnych powodów oczywistych. Mamy statystyki zarówno polskie, jak i francuskiego MSW, z których wynika, że ta liczba Polaków to było około 500 000, 480 do 510 tysięcy. Więc to jest ogromna rzesza ludzi. Zdecydowana większość z nich to tak zwani robotnicy cudzoziemscy, po francusku travailleurs étrangers. To był status formalny, prawny, czyli emigranci ekonomiczni, którzy przybywali na podstawie już wcześniej podpisanych umów o pracę, kontraktów o pracę, otrzymywali karty pobytu różnego typu, czyli były karty pobytu, karty pracy, umowa o pracę i przybywali i pracowali na podstawie zresztą konwencji polsko-francuskiej podpisanej u zarania okresu międzywojennego, czyli 3 września 1919 roku. To było w interesie i Francji, która potrzebowała nadrobić straty i demograficzne, i gospodarcze po Wielkiej Wojnie, i również w interesie Polski, która miała problem z przeludnieniem wsi, nadmiarem rąk do pracy. Obydwie strony, to znaczy władze polskie i władze francuskie, miały interes w takiej konwencji i w utrzymywaniu jej przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego, poza okresem tej depresji pierwszej połowy lat 30. W okresie II wojny światowej dochodzą nowe grupy, około 100 tysięczne uchodźstwo wojenne, z którego jednak zdecydowana większość następnie przedostaje się do Wielkiej Brytanii i zostaje około, można powiedzieć, 20-25 tysięcy tych uchodźców wojennych na terenie Francji, we Francji Południowej przede wszystkim, czyli nie tej bezpośrednio okupowanej przez Niemców.
A dlaczego to jest ważne? Bo to jest ważny podział, który dokonuje się po wybuchu wojny we Francji.
Tak, zaczyna ta dotychczasowa emigracja zaczyna być nazywana starą emigracją, a uchodźcy wojenni zaczynają być określani mianem nowej emigracji i tę nazwę przyjmą obie te grupy. To znaczy zacznie się takie właśnie określanie, nawet w źródłach francuskich zacznie być, pojawiać się to określanie, te określenia, to znaczy stara i nowa emigracja. Stara to ta robotnicza, pochodzenia chłopskiego, natomiast nowa, no to są te rodziny urzędników, administracji, wojskowych, działaczy politycznych w dużej mierze, nie tylko, ale przede wszystkim. Jest jeszcze taka zupełnie inna kategoria nowej emigracji, ale to są ci deportowani do pracy we Francji Wschodniej, polscy chłopi z Polski centralnej, okupowanej przez Niemców, ziem polskich, centralnej Polski, okupowanej przez Niemców, ale to była grupa około 30-tysięczna i ją zostawiłbym na marginesie, żeby tutaj nie mieszać tego obrazu, troszeczkę nie komplikować, zwłaszcza, że 90% z nich od razu po wojnie wróciło w ramach repatriacji. I co jeszcze różni te grupy? Ci emigranci polscy, o których ja piszę, czyli ta stara emigracja, w zdecydowanej większości nie byli aktywni politycznie, nie byli zaangażowani politycznie i ja też troszeczkę staram się dekonstruować ten mit, że te wszystkie decyzje powojenne o przyjmowaniu obywatelstwa bądź nie, albo o powrocie do kraju w ramach akcji reemigracji tak zwanej, czyli tej masowej repatriacji, wróciło 65 tysięcy około osób w latach 1946-48 na podstawie umów francusko-polskich, że to nie były przede wszystkim motywy budowa komunizmu i antykomunizm, tylko zupełnie inne. Przede wszystkim to, czy posiadał ktoś dzieci, czy te dzieci już były tutaj urodzone i zadomowione we Francji. A zarazem te osoby, które nie wyjeżdżały, nawet jeśli część z nich robiła to z przyczyn, nazwijmy to, takiego niezłomności antykomunistycznej, de facto i były tego świadome, wybierały depolonizację swoich dzieci. To jest bardzo ciekawe, bo w imię patriotyzmu bardzo często kończyło się to tak, że dzieci tych osób już stawały się Francuzami polskiego pochodzenia, zwłaszcza, że Francuzi bardzo sprytnie to zgrali z wprowadzeniem polityki imigracyjnej, integracyjnej, która właściwie wcześniej nie istniała, bo wcześniej był zestaw przypadkowych, doraźnych działań, tak jak to było i jest w Polsce dzisiaj, bo też nie mamy polityki imigracyjnej integracyjnej. Francuzi mają ją od 1945 roku, wcześniej nie mieli. I to była polityka zachęcająca do naturalizacji, czyli przyjmowania obywatelstwa francuskiego, która też utrudniała edukację w języku polskim dzieciom, które już miały obywatelstwo francuskie, bo wtedy nie były już traktowane jako Polacy, tylko jako Francuzi. I również polityka, która zachęcała do pozostania, zwłaszcza górników, obiecując im, oferując im dożywotnie miejsce zamieszkania, stypendia dla dzieci, ale tylko dzieci z obywatelstwem francuskim. Więc tutaj było dużo takich bardzo sprytnych, można powiedzieć, działań ze strony rządu francuskiego, które doprowadziły do tego, że dużo mniejszą rolę tam grała polityka polska wewnętrzna niż nam się wydaje, a jak to już kiedyś przy okazji innego spotkania powiedziałem, te batalie o rząd dusz między Warszawą a polskim Londynem w istocie wygrał Paryż. Ani polski Londyn, ani Warszawa, tylko właśnie Paryż i jego oferta integracyjna. Natomiast oczywiście pewna część była aktywna politycznie, czy społeczno-politycznie.
A to zaraz do tego właśnie chcę przejść, bo skoro jest to taka grupa ludzi, to musi organizować się w jakikolwiek sposób i społecznie, i edukacyjnie. Wszystko pan opisuje. Teraz tak, no więc organizują się wszyscy politycznie, życie religijne, edukacyjne, ale teraz jest taka jedna ważna kwestia. Chcę o to pana tutaj dopytać, jak pan to widzi. To pojawia się na przykład w takich wspomnieniach działaczy lewicowych. Znowu trochę oscyluje wokół Gierka, ale nawet bym powiedział bardziej niż wokół Gierka. Jest taka książka, która została już udostępniona polskiemu czytelnikowi. Jana Trepera, Wielka Gra, potem założycielowi tak zwanej Czerwonej Orkiestry Sowieckiej, sowiecka grupa szpiegowska, która miała także podwójnych agentów. No, dosyć skomplikowana operacyjnie kwestia. Grupa głównie działała w Niemczech w okresie II wojny światowej, ale Jan Trepper miał też takie epizody, kiedy do tego Paryża trafiał. Co prawda się z bardziej, bym powiedział, takim już kosmopolitycznym środowiskiem spotykał, bo komunistów międzynarodowych z całego świata, ale Paryż trochę stawał się takim miejscem chyba istotnym w pewnym momencie dla komunistów, znaczy w tym sensie, na ile oni przeniknęli też do tej grupy Polski. O to chcę dopytać, bo raz to opisuje Jan Trepper. Podobne wątki pojawiają się we wspomnieniach Davida Harrisa, wieloletniego szefa IGC, którego rodzice poznali się właśnie w Paryżu. Matka, która uciekła przed wielkim terrorem stalinowskim przed 1937 rokiem w ZSRR. Ojciec był Żydem, który uciekł z Węgier. Również poznają się w Paryżu. Czy Polacy byli przeniknięci działalnością wywrotową, komunistyczną? Jak w ogóle państwo francuskie też zapatrywało się, zwłaszcza od 1939 roku, na wewnętrzny ruch komunistyczny? Na ile on też wpływał na ruch oporu?
Znaczy tak, właściwie wypadałoby się cofnąć do okresu jeszcze przedwojennego. Trzeba powiedzieć, że pośród Polaków we Francji wpływy idei komunistycznych i ruchu komunistycznego były dużo większe niż nad Wisłą. Do tego stopnia, że w zasadzie tutaj takie pojęcia jak jakaś agitacja, infiltracja, czy jakaś taka próba nieświadomych z punktu widzenia obiektów tych machinacji właśnie przekonywania do idei komunistycznych miały dużo mniej udział niż w Polsce. Po prostu ruch komunistyczny był pełnoprawnym ruchem, takim jak socjalistyczny, jak ludowy, jak narodowy, czyli nie za silnym, w warunkach też tej mocnej władzy nad tą siecią konsularną przez obóz sanacyjny sprawowaną, gdzie oczywiście najważniejszymi ośrodkami były z jednej strony sieć konsularna dominowana przez ludzi sanacji, a z drugiej strony Polska Misja Katolicka w Paryżu i ośrodki Duszpasterstwa Polskiego. Natomiast jeśli chodzi o wpływy polityczne, powiedziałbym, że komuniści byli zupełnie pełnoprawnym, a może nawet, licząc osobna każdy obóz, najsilniejszym obozem. I to rzeczywiście te wpływy były realne, zarówno pośród związkowych działaczy polskich, jak i pośród po prostu, nazwijmy to tak, no, klasy robotniczej polskiej we Francji. W okresie wojny no, sytuacja się komplikuje 39-41, to znaczy wtedy, kiedy wielu działaczy komunistycznych jest przez rząd francuski internowanych albo ma rozwiązane są struktury komunistyczne i większość z nich przyjmuje postawę wyczekującą. Natomiast jeszcze zapomniałem powiedzieć w odniesieniu do okresu międzywojennego, o czym się bardzo rzadko mówi, ale przecież pośród około 5000 ochotników polskich w brygadach międzynarodowych w wojnie domowej w Hiszpanii, zdecydowanej większości sympatyzujących z ruchem komunistycznym, 3000, czyli bezwzględna większość, to byli Polacy z Francji. Czyli więcej przybyło Polaków z Francji niż Polaków z Polski, z terytorium II RP. I tutaj oczywiście też są statystyki jakieś etniczne, jednak bezwzględną większość stanowili polscy robotnicy, Polacy etniczni, no a na drugim miejscu obywatele polscy pochodzenia żydowskiego czy polscy Żydzi. Więc te wpływy komunistyczne były silne. Bardzo wielu też potem Polaków walczyło w ruchu oporu, zarówno polskim komunistycznym ruchu oporu, jak i bezpośrednio francuskim komunistycznym ruchu oporu, o czym już piszę bezpośrednio w tej mojej pracy. I można powiedzieć, że dla tego okresu 41-44 no, wkład ruchu komunistycznego był podobny, nie będę tutaj wartościował, większy czy mniejszy, jak tego ruchu wiernego rządowi w Londynie. Jeśli chodzi o udział w tym szczytowym momencie walk, czyli latem 44 roku, walk o wyzwolenie terytorium Francji, to tam szacuje się, że około 50 tysięcy, prawie 50, 45 do 50 tysięcy walczyło z bronią w ręku Polaków w formacjach polskich i francuskich komunistycznych i około 16 tysięcy w formacjach POWN, Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość, wiernych rządowi w Londynie. Więc nie można powiedzieć, że komuniści to była jakaś taka mniejszość, czy jakaś taka czapa. Nie we Francji, nie nad Sekwaną. Po wojnie oczywiście znowu sytuacja jest troszeczkę zależna od stosunków aktualnych polsko-francuskich. Znaczy do 1947 jest ten ruch komunistyczny polski we Francji działa aktywnie przede wszystkim na rzecz reemigracji czy też repatriacji, a z drugiej strony no, partia komunistyczna francuska wtedy miała troszeczkę taki zgryz, co zrobić, bo z jednej strony musieli popierać reemigrację, bo tak do tego nawoływała PPR, bratnia komunistyczna partia sprawująca władzę nad Wisłą, a z drugiej strony PSF opowiadał się za jak najgłębszą integracją, czy wtedy mówiono asymilacją imigrantów, w tym Polaków. Więc po cichutku nawet komuniści francuscy te reemigracje troszeczkę sabotowali, woleli, żeby ci polscy komuniści zostali nad Sekwaną. No i rzeczywiście nawet w przypadku komunistów większość została, chociaż wielu wyjechało. Natomiast od 1947 roku wiele się zmienia. W maju 1947 roku komuniści zostają usunięci z rządu Ramadier i od tego czasu rzeczywiście pogarszają się też stosunki polsko-francuskie. To wszystko w kontekście ogólnie zaostrzającego się konfliktu i rodzącej się tak zwanej zimnej wojny i doprowadza to do apogeum właśnie w tym okresie, na którym kończę, czyli w 1949 roku, kiedy już rzeczywiście jest otwarta walka rządu Francji z polskimi komunistami i w ogóle, można powiedzieć, z wpływami komunistów. Ale przede wszystkim z cudzoziemskimi komunistami, bo jednak PSF, Komunistyczna Partia Francji, była cały czas legalna.
To gdyby można było to pogłębić ten wątek związany z Polacy we francuskim ruchu oporu.
No więc były takie zasadniczo dwie orientacje. Orientacja na rząd polski w Londynie, którą prezentowała Polska Organizacja Walki o Niepodległość z najsilniejszymi strukturami we Francji Północnej pośród polskiej tej emigracji przedwojennej, robotniczej, na której czele stali przede wszystkim stałe osoby dotąd związane z siecią dyplomatyczną i konsularną, czyli związane z ruchem sanacyjnym, ale później coraz większą rolę w POWN, jak i również takiej politycznej czapie nad nim, czyli Centralnym Komitecie Walki CKW, który został utworzony, pełnili socjaliści, ale ci socjaliści z ducha antykomunistycznego, właśnie ci, a także, chociaż troszeczkę w tle, tak zwani katolicy, czyli związani z blokiem przedwojennym już istniejącym Stowarzyszeń Katolickich we Francji Północnej. Drugą orientacją była orientacja zasadniczo komunistyczna, komunistyczna czy komunizująca. I tutaj mamy taką wyraźną różnicę w taktyczną. To znaczy orientacja ta antykomunistyczna traktowała się jak armia podziemna Polaków we Francji podległa rządowi polskiemu w Londynie. Czyli niejako formacja reprezentująca aliancki odrębny rząd od Francuzów, od wolnej Francji de Gaulle'a w tym przypadku mam na myśli. Natomiast polscy komuniści, no, zgodnie z taktyką ówczesną całego obozu komunistycznego, w którym zawsze się polscy komuniści wpisywali na odpowiednim etapie tej taktyki, wtedy taktyka była taka, że należy tworzyć te Narodowe Rady Ruchu Oporu czy fronty antyfaszystowskie i należy sprzymierzać się w przypadku tym Francji z Narodową Radą Ruchu Oporu, Conseil National de la Résistance, i po prostu brać udział jako afiliowana organizacja cudzoziemska, jednocześnie afiliowana w takiej centrali imigranckich organizacji ruchu oporu. I dlatego można powiedzieć, że ten ruch komunistyczny był nieco bardziej, polski komunistyczny był trochę bardziej eksponowany, miał lepsze i liczniejsze, bym powiedział, kontakty z Francuzami, ponieważ szukał tego, dążył do tego i współpracował blisko z francuskim ruchem komunistycznym, który miał ogromne wpływy, zwłaszcza jeśli chodzi o tą partyzantkę, te maquis francuskie. Natomiast POWN funkcjonowała bardzo długo, troszeczkę na uboczu, ale włączyła się bardzo aktywnie do walk właśnie w tym okresie kluczowych walk latem 1944 roku. Więc to były te dwie główne orientacje. Oczywiście tam było kilka innych organizacji na początku, ale one wszystkie gdzieś zjednoczyły się albo w tej orientacji komunistycznej w ramach tych oddziałów FTP-MOI, czyli tego partyzanckiego ruchu imigrantów komunistycznych we Francji, a z drugiej strony POWN, czyli Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość, którą prowadził Aleksander Kawałkowski jako szef tej organizacji, a przed wojną konsul generalny w Lille.
Różnica tego, jak wyglądała okupacja niemiecka we Francji, bo mamy obraz bardzo drastyczny okupacji na terenach polskich, niemieckiej, no bo takie były fakty. Mamy ziemie wcielone, czyli Wartengau, Wielkopolska, aż Połódź z Łodzią włącznie, mamy generalne gubernatorstwo, ziemia, która też przechodziła, wschodnie tereny, które przechodziły z rąk do rąk, czyli okupacje, dwie okupacje, można powiedzieć, sowieckie między 17 września 39-41 i po 45 roku, na trwale wyłączającą część ziem II RP i wcielając je do republik sowieckich. No i znowu tutaj odwołam się do dzieła mojej młodości, czyli do Szkiców piórkiem, ale nie tylko, też się zaraz tutaj odwołam do Ernesta Jungera. No jednak jak się czyta te wspomnienia takie paryskie osób, które przebywały na przykład chociażby w Paryżu właśnie, jak Ernest Junger, czy podróżujący dosyć swobodnie po Francji Andrzej Bobkowski, no to ten obraz okupacji we Francji niemieckiej jawi się jak idyllicznym obrazem.
Znaczy, na pewno idylla to nie była. Ale przede wszystkim trudno mówić o jednej okupacji, dlatego że nawet struktura tego rozdziału na temat wojny jest, czy podrozdziału na temat właśnie okupacji ludności cywilnej polskiej w okresie wojny, jest taka, że podzieliłem to na trzy. Po pierwsze, co się działo we Francji Północnej, czyli tej bezpośrednio okupowanej przez Niemców. Po drugie, co się działo we Francji Południowej, czyli tej do pewnego momentu tak zwanej strefie wolnej, tak, do momentu wejścia Wehrmachtu, ale nawet po wejściu tego Wehrmachtu, no, jest to État français, państwo francuskie, czyli potocznie państwo Vichy. Zupełnie inne warunki. I trzeci przypadek, o którym się czasem zapomina, ale jest zupełnie odrębnym, to kazus Alzacji Lotaryngii, które zostały, jak to się mówi, de facto anektowane do Rzeszy, ponieważ nie było tutaj takiego formalnego postawienia kropki nad i, ale funkcjonowały zupełnie te same przepisy, co w przypadku III Rzeszy. Więc sytuacja była totalnie nieporównywalna w każdym z tych trzech przypadków. Więc tak, Alzacja i Lotaryngia, bardzo krótko, tak przeglądowo rzecz ujmując, to jest zupełnie nie tak, jak pan to przedstawił. To znaczy tam Polacy byli dyskryminowani, mieli obcinane pensje za sam fakt bycia Polakami i byli można powiedzieć, dyskryminowani w porównaniu do nawet tej miejscowej ludności alzackiej czy lotaryńskiej. Chociaż z drugiej strony mieli pewną przewagę, to znaczy tę, że oni nie byli tymi malgrenu, czyli przymusowymi żołnierzami Wehrmachtu, którymi było wielu Alzaczyków i Lotaryńczyków, którzy mieli oto żal do Polaków, że Polacy przedstawiały się jako ofiary, ale największa represja, jaka może kogoś spotkać, to jest właśnie przymusowy pobór do Wehrmachtu, a to akurat Polaków i cudzoziemców nie spotyka. I można powiedzieć, że okres okupacji przyczynił się do wielkiego oddalenia od siebie, co zresztą pisze, między Polakami w Alzacji i Lotaryngii, a miejscową ludnością. Natomiast inaczej to wygląda w pozostałych częściach, czyli w zdecydowanej większości terytorium Francji, gdzie okres okupacji zbliżył do siebie podobieństwo doświadczeń Polaków i Francuzów. I samo to, że zbliżył, już pokazuje, że Polacy nie byli poddawani specjalnym represjom z tego powodu, że są Polakami. To znaczy w przypadku Francji Północnej zdecydowana większość była górnikami albo pracowała w kluczowych gałęziach przemysłu. W okresie po przegranej kampanii przez Francję w latem 40 roku, od tego momentu był to przemysł pracujący na potrzeby Niemców. Więc nie było represji polskich górników, tylko było kontynuacja pracy pod ziemią. Były dwa takie większe strajki, o których mówię, ale też te represje potem nie były jakieś spektakularne i nie szły po linii narodowej. Przede wszystkim chodziło Niemcom o to, żeby była kontynuacja wydobycia węgla kamiennego i kontynuacja pracy przemysłu na rzecz gospodarki niemieckiej w czasie wojny. I tutaj jest też taka ciekawa kwestia, którą poruszam w tej książce, mianowicie, że właściwie o ile po wojnie Polacy, potoczną opinią polską było, że Niemcy trochę lepiej jednak traktowali Francuzów jako ten bardziej cywilizowany, wyższy naród w ich oczach, to w świetle tych teorii rasowych, hitlerowskich, to wielu Francuzów uważało, że uprzywilejowani byli Polacy. I tutaj dlaczego? Dlatego, że z kolei pośród Volksdeutsche, czy tych, którzy podpisywali Volksliste w tej Francji Północnej okupowanej, była duża nadreprezentacja obywateli polskich. Dlaczego? Ponieważ aż około 100 tysięcy spośród tych przedwojennych prawie pół miliona Polaków, czyli od 20 do 25% wszystkich tych Polaków we Francji, to byli tak zwani Westfalacy, czyli Polacy, którzy wcześniej byli imigrantami robotniczymi w nadrenii Westfalii i stamtąd przybyli do Francji w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a więc oni często byli wcześniej obywatelami niemieckimi, siłą rzeczy i nie pytając ich o zdanie, i znali język niemiecki, więc część z nich, chociaż ja wykazuję, że mniejszość zdecydowana, ale część z nich decydowała się na to wpisanie na Volkslistę i było ich więcej niż miejscowych Francuzów. Wobec tego byli zdecydowanie rzucali się w oczy i to jest taka też ciekawa rzecz o historii takiego postrzegania się wzajemnego, historii percepcji wzajemnej, że Francuzi uważali, że lepiej pod okupacją we Francji Północnej mieli Polacy, a Polacy, że Francuzi. Ja nie rozstrzygam. Wskazuję tylko, że to są uproszczenia z dwóch stron. Natomiast jeśli chodzi o Francję Południową, to tutaj mamy sytuację bardzo ciekawą, bo mamy uchodźców, którzy są w obozach administrowanych de facto przez PCK, Polski Czerwony Krzyż, a później funkcjonujący pod nazwą Towarzystwo Opieki nad Polakami we Francji, kiedy nie mogło funkcjonować coś takiego jak PCK pod naciskiem Niemców. Ale włączono to formalnie w struktury państwa Vichy. I państwo Vichy, to trzeba sobie powiedzieć, pomagało tym polskim uchodźcom w schroniskach tych dla uchodźców, czy w obozach, ale nazywano to raczej schroniskami. I z drugiej strony państwo Vichy robiło dużo, żeby w ukryciu przed Niemcami współpracować i chronić polską sieć podziemną, można powiedzieć, czy tajną, konsularną i dyplomatyczną, która funkcjonowała dalej, ale pod innymi nazwami, tak? To znaczy jako najpierw biura polskie, potem biura administracji Polakami we Francji. Te osoby zatrudniano jako tam radców, doradców, dawano im wensetaty w strukturach państwa Vichy. Do tego stopnia, że po wojnie niejeden urzędnik wysokiego szczebla państwa Vichy, zwłaszcza resortu spraw zagranicznych, resortu pracy państwa Vichy, starał się o, można powiedzieć, referencje od polskich liderów życia społecznego, którzy byli też tajnymi przedstawicielami konsularnymi rządu polskiego w Londynie w czasie wojny, że rzeczywiście państwo Vichy pomagało tym Polakom. Ja mogę potwierdzić, pomagało. Pomagało, oczywiście pomagało Polakom etnicznym. To jest zupełnie inna historia, jeśli chodzi o polskich Żydów. Bo polscy Żydzi, jak wiemy, a ja nimi też się zajmuję, ponieważ dla mnie imigranci polscy to są wszyscy obywatele polscy i wszyscy ci, którymi opiekować się powinno i dopóki mogło, do pewnego stopnia opiekowało się również polskie państwo, czyli także polscy Żydzi. Polscy Żydzi no, byli główną ofiarą tej polityki eksterminacji we Francji Południowej, to znaczy chodzi o wywózki z Francji Południowej do Auschwitz, czy generalnie do obozu zagłady, no, do Auschwitz, dlatego że Philippe Pétain, o czym się mało mówi, troszeczkę tutaj odchodzę od tematu, ale to jest ten temat, pozornie odchodzę od tematu, Philippe Pétain miał taką politykę, że jako ojciec narodu jest również ojcem narodu politycznego francuskiego, czyli także francuskich Żydów. I dopóki się da, starał się chronić francuskich Żydów. A skoro trzeba było dać kontyngent, to wysyłano Żydów cudzoziemskich. A Żydów cudzoziemskich najwięcej było polskich. Więc dlatego można powiedzieć, że zdecydowanie nadreprezentowaną ofiarą Holokaustu, jeśli chodzi o ziemie francuskie, czy wysyłki z ziem francuskich Żydów do obozów zagłady, byli polscy Żydzi właśnie. No więc tutaj zwracam tylko uwagę, że to jest zupełnie inna sytuacja niż Polacy etniczni. Natomiast Polacy etniczni, nie była to idylla, ale było to na pewno zdecydowanie lżejsza sytuacja czy okupacja w przypadku Francji Północnej niż ziemie polskie.
Panie doktorze, a jak sytuację Polaków zmienia zakończenie II wojny światowej, czyli te wszystkie wydarzenia, które mają miejsce od maja 1945 roku? W jakiej oni sytuacji się znajdują i kiedy pojawia się ta, nie wiem, pokusa bądź kuszenie Polaków do powrotu? W jaki sposób to się odbywa ze strony Polski Ludowej?
Znaczy tak, Polska Ludowa zachęca do powrotu, do odbudowywania matki Polski, która już jest dobrą matką klasy robotniczej, pracującego ludu miast i wsi, a nie złą macochą, która wypędza, wypluwa ich, jak to było przed wojną. To był oczywiście pewien język propagandowy, ale było też w tym no, dużo oparcia na faktach, prawda? To znaczy rzeczywiście tak było, że przed wojną to było na rękę rządowi, że ci Polacy wyjeżdżali po wojnie. Rzeczywiście tych rąk do pracy potrzebowano, do odbudowy, ale też do zagospodarowania kopalni, zwłaszcza przejętych po niemieckich kopalni, a przecież Polacy we Francji mieli renomę przede wszystkim znakomitych, doświadczonych górników. Więc tutaj rzeczywiście od razu celowano w tych polskich, zwłaszcza górników, w dwóch departamentach północnych, Nord i Pas-de-Calais Francji Północnej. Propaganda była szerzona przez konsulaty, przez organizacje społeczne skupione w następczyni PKWN we Francji, która nosiła nazwę Rada Narodowa Polaków we Francji, czyli taka centrala wszystkich stowarzyszeń, przez ambasadę polską rządu warszawskiego, ale też można powiedzieć, że postawę neutralną zajmowała Polska Misja Katolicka we Francji i duchowni polscy, ponieważ no, Polska Misja Katolicka przyjęła taką politykę nie przeszkadzania akcji repatriacyjnej czy reemigracyjnej, ale jednocześnie nie nawoływania do powrotów, czyli taką troszeczkę neutralność. Dlaczego? Bo w tamtym okresie te koła katolickie, również stowarzyszenia świeckie związane z Polską Misją Katolicką w Paryżu i z taką centralą, która nosiła nazwę Polskie Zjednoczenie Katolickie we Francji, było blisko związane z kręgami polityki mikołajczykowskiej. Zresztą te związki się tylko pogłębiały przez kolejne lata, o których piszę. I jak wiemy, Mikołajczyk wszedł do tymczasowego rządu jedności narodowej jako wicepremier. I można powiedzieć, że dokładnie podobnie zachowywał się Kościół, jak emisariusze polityczni Mikołajczyka we Francji i PSL we Francji. I od pewnego momentu przebywający tam Stanisław Kot, którzy nie mogli otwarcie przecież sabotować reemigracji, ponieważ formalnie uznawali rząd warszawski. Trzeba sobie powiedzieć, że również Polska Misja Katolicka w Paryżu z pewnymi zastrzeżeniami, ale utrzymywała kontakty z władzami warszawskimi, choć z drugiej strony w Kościele Polskim cały czas modlono się za prezydenta zgodnie z przedwojennym konkordatem. No i tutaj tym prezydentem mógł być tylko Władysław Raczkiewicz, no bo innego nie było. Więc no chyba, że prezydent KRN, ale to dosyć byłaby naciągana koncepcja, wiadomo było, że chodzi o Raczkiewicza. Więc to jest to pole sporu. I oczywiście wiele osób decydowało się na powrót właśnie z tych względów, że były to osoby wolne, relatywnie młode, to znaczy kawalerzy, panny, osoby, które albo na odwrót, osoby, które miały jakichś członków rodziny w Polsce i chciały do nich powrócić. Powracali też niektórzy rzeczywiście zwabieni tą propagandą, górnicy czy robotnicy. Część z nich zresztą potem żałowała i próbowała wrócić, ale ja się już tym nie zajmuję. Tym ja, można powiedzieć, zamykam narrację w momencie, kiedy ktoś wsiadł do pociągu reemigracyjnego. W tym momencie ta osoba już podlega badaniom bardziej doktora Anety Nisiobęckiej, która napisała taką książkę, zresztą wydaną przez IPN, z Lą do Wałbrzycha, właśnie o tych reemigrantach polskich we Francji. Można powiedzieć, że ona kontynuuje to, co ja tutaj piszę, chociaż pierwsza wydała swoją książkę, a doktorat obroniliśmy w tym samym roku, ale i dowiedzieliśmy się o swoich pracach już po ich napisaniu. Natomiast ja zajmuję się właśnie tymi, którzy wyjechali oraz tymi, którzy pozostali, z naciskiem na tych, którzy pozostali. W przypadku tych, którzy wyjechali, interesuje mnie decyzja, liczby, motywy, a potem jak ktoś już wyjechał, to już nie jest we Francji.
To przechodzimy do tych, którzy zostali, kim się stają, zwłaszcza po 1947 roku, gdzie też ta wewnętrzna atmosfera we Francji się zmienia. Dla niektórych Francja ta powojenna jest Francją dosyć przerażającą ze względu na rozprzestrzenianie się właśnie tego fermentu komunistycznego, ideowego. Również to zresztą budzi niepokój bardzo poważny Amerykanów. Ale właśnie, ci, którzy zostali, zdecydowali się, co o tym decydowało, jak się ten okres kształtuje między 1947 a 1949 rokiem.
Więc tak, to pierwsza sprawa. Na pewno, jeszcze raz podkreślę, ta polityka integracyjna francuska, oferta, która jest na stole od momentu uchwalenia Code de Nationalité, czyli takiego kodeksu narodowościowego, ważnej ustawy, która tworzy właściwie francuską politykę imigracyjną i integracyjną. To jest październik 45 już. I od tego momentu już widzimy coraz większą nie tyle niechęć do powrotów, co chęć do pozostania. Niezależnie zupełnie od czynników politycznych, to są te czynniki, o których powiedziałem, to znaczy począwszy od dożywotniego miejsca zamieszkania dla górników, dom z ogródkiem, po stypendia dla dzieci, poprzez uprzywilejowaną kolejkę do rozpatrywania wniosku o naturalizację i zwolnienie z opłaty za wniosek o naturalizację, rozmaite tego typu zachęty. Z drugiej strony mamy, czyli poza tą polityką imigracyjną, integracyjną francuską, która zachęcała do stawania się powoli Francuzami, mamy tych, którzy są świadomi, że już prawdopodobnie do Polski nie wyjadą nigdy, że żelazna kurtyna zapada, że podziały się pogłębiają, a nie odwrotnie. I większość z nich w tym momencie pogodziła się z tym, że o ile sami już prawdopodobnie do końca życia, mówimy o tej pierwszej generacji, pozostaną Polakami we Francji, to ich dzieci może i nawet dobrze, żeby stawały się Francuzami, że to jest w ich interesie, że to zapewni im sukces. Tutaj powiedziałbym, że no tak, właśnie nie trywializując, tylko chyba właśnie uderzając w wysokie tony, że miłość do najbliższych przeważyła nad polityką i ideologią. I tutaj o to właśnie chodziło, że te dzieci będą mieć większe szanse, jeżeli będą coraz bardziej stawać się tacy jak inni Francuzi. I to rzeczywiście tutaj też grało rolę. Ale także zmiana, dosyć ciekawa, stanowiska ze strony antykomunistycznych organizacji, antykomunistycznych związków zawodowych polskich i polskich duchownych, polskiej misji katolickiej we Francji, którzy w przeciwieństwie do okresu przedwojennego, kiedy to uważano, że przyjęcie obywatelstwa francuskiego jest zdradą polskości, tak uważali i działacze konsularni, sanacyjni i duchowni polscy, to teraz uważano, że to jest pewna ochrona. To ochroni przed potencjalnymi skutkami, po pierwsze, przed jakimiś ewentualnie przymusowymi działaniami nowej władzy, jeżeli znajdą one zgodę władz francuskich, to znaczy na przykład przymusowa repatriacja czy cokolwiek, co można by sobie wyobrazić, a z drugiej strony przed retorsjami francuskimi, ponieważ jednak pogłębiający się konflikt polsko-francuski mógł doprowadzić rykoszetem do uderzenia we wszystkich Polaków we Francji, więc lepiej stać się Francuzem. Stając się Francuzem, jestem bezpieczny. Tak? I tutaj też trzeba pamiętać, że ci Polacy we Francji mieli w głowach te tak zwane czarne lata, jak to nawet się określa, les années noirs, właśnie 31-35, czyli te lata kryzysu, kiedy oni padali ofiarą tego, że nie byli obywatelami francuskimi i na tej podstawie zwalniano ich z pracy w imię ochrony narodowego rynku pracy i francuskiego pracownika. Więc bardzo wielu z nich teraz składało wnioski o naturalizację i wiedziało, że nie jest za to potępianych. Że ani nie potępi go polski proboszcz czy polski duszpasterz, ani nie potępi go polski działacz antykomunistyczny, tylko wręcz powie tak, tak trzeba robić, bo to jest najlepsza opieka teraz. Przed wojną to była inna sytuacja. Więc to się diametralnie zmienia i to doprowadza do tego, ta zmiana podejścia Polaków do naturalizacji, zmiana podejścia Francji do naturalizacji, czyli nowa polityka zachęcająca do tego i reemigracja, czyli powrót 65 tysięcy Polaków do Polski Ludowej, doprowadzają do tego, że w 1946 spis ludności wskazuje 423 tysiące, tą liczbę tyle razy powtarzam, że pamiętam dokładnie, 423 tysiące 470 Polaków i Polek we Francji, to następny spis w 1954 wykazuje, też zapamiętałem, bo to jest charakterystyczna liczba, 269 tysięcy 269 osób z obywatelstwem polskim. 35% mniej. Ogromny spadek. Polacy przestają być na drugim miejscu pośród wszystkich cudzoziemców, wyprzedzeni, Włosi byli zawsze pierwsi, wyprzedzeni przez Hiszpanów i już nie stanowią 25% ogółu cudzoziemców, tylko niespełna 15%. Więc to jest ten moment, od którego ta liczba będzie jeszcze lawinowo, systematycznie spadać, no aż do sytuacji, w której stanie się znikoma statystycznie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa zachęcam do czytania książki pana doktora Pawła Sękowskiego Imigranci polscy we Francji 1939-49. I przypomnę, że to jest książka, która powstała w języku francuskim jako doktorat pana Pawła Sękowskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo również.